nasze braterstwa. Na obecną chwilę chciałem się z braćmi podzielić pewnymi rozważaniami z ostatnich, albo raczej bliskich dni naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale szczególnie to jest taki wycinek, który Pan Jezus coś dokonał i równocześnie coś ciekawego przy tym powiedział dla nas, którzy żyjemy w tym czasie. Ja mam na uwadze, proszę braci, myśli, które są zapisane w Ewangelii Świętego Jana, rozdział 9, począwszy od wersetu 1 do 7 włącznie. Cały ten rozdział mówi o tym problemie, ale szczególnie te wersety chciałem wziąć pod uwagę. A mimo idąc, ujrzał człowieka ślepego od narodzenia i pytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, któż zgrzeszył, ten, czyli rodzice jego, iż się ślepym narodził? Odpowiedział Jezus: ani ten nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale żeby się okazały sprawy Boże na nim. Ja muszę sprawować sprawy onego, który mnie posłał. Pokąd dzień jest, przychodzi noc, gdy żaden nie będzie mógł nic sprawować. Póki jest na świecie, jestem światłością świata. To rzekszy, plunął na ziemię, a uczynił błoto z śliny i pomazał onem błotem oczy ślepego. I rzekł mu: idź, umyj się w sadzawce Siloe, co się wykłada posłany. Poszedł wtedy i omył się i przyszedł widząc. Jako temat, proszę braterstwa, miałbym na uwadze nazwać ten temat sadzawka Siloe. Temat ten nie wybrałem przypadkowo, albowiem doznałem pewnego doświadczenia na tym punkcie i dzięki Panu, że mogę już częściowo również i tutaj z braćmi się podzielić. Jak wiemy, proszę braci, że tam Pan Jezus uczynił wielki cud. Dzisiaj są różne metody i sposoby pewnego przywracania wzroku, ale nie ma jeszcze sposobu i nie ma, ażeby ktoś, człowieka, który został urodzony niewidomym, ażeby go mógł ktoś uzdrowić. Otóż Pan Jezus właśnie uczynił ten cud. I jak wiemy, proszę braterstwa, że Pan Jezus uczynił błoto, wydzieliny ust jego, pomazał oczy i kazał mu się iść i umyć się w sadzawce Siloe. Sadzawka, jak wiemy, Siloe znaczy posłany. Jeżeli patrzymy na całość działalności Pana Jezusa, to możemy powiedzieć, że kilka razy, albo nawet kilkanaście razy jest powiedziane, że Pan Jezus został posłany od Ojca Niebieskiego, że apostołowie zostali posłani, a nawet wielu proroków, co równocześnie sobie nawet część wspomnimy, także byli posłani, ażeby zwiastować te pewne prawdy, ażeby zwiastować cel Pana Boga, który byłby również i dla nas do osiągnięcia. Sadzawka Siloe. Sadzawka Siloe, to jak widzimy, była to sadzawka pełna wody, w której człowiek mógł się obmyć. W Piśmie Świętym mamy wielokrotnie razy wspomniane o błogosławieństwach wody. Dlaczego? Dlatego, że jest to kraj suchy, jest to kraj gorący, południowy i dlatego wody w tym kraju są bardzo cenne. Ale Pan Bóg często i wielokrotnie razy wspominał o błogosławieństwie wód. I tam właśnie mówił w 4 Księdze Mojżeszowej, kiedy to Balak miał przeklinać Izraela, a on mówił błogosławieństwo. I to błogosławieństwo brzmi następująco. W 4 Księdze Mojżeszowej, rozdział 24 i od wersetu 5 do 7. Jako piękne są namioty Twoje, o Jakubie, przybytki Twoje, o Izraelu. Jako potoki rozciągnęły się, jako ogrody przy rzece, jako drzewa wonne, które Pan nasadził, jako cedry nad wodami. Popłynie woda z wiadra jego, a nasienie jego będzie nad wodami obfitymi, a będzie wywyższon nad Agaga, król jego, i wyniesie się królestwo jego. Tak mówił ten mędrzec Boży, prorok, który to jest, został namówiony, ażeby on prześladował, a raczej przeklinał Izraela, a on teraz właśnie, on błogosławił Izraelowi. Są to bardzo cenne słowa dla tego Izraela i również dla nas, że Pan Bóg zawsze posyłał takich, którzy dawali pewną otuchę i pewną nadzieję. I teraz, proszę braci, chciałbym wspomnieć, jeżeli mówimy o sadzawce Syloe, to tylko pokrótce o tej sadzawce wspomnimy, co to jest i skąd to wynika. Jeszcze chciałbym wspomnieć, że około sadzawek, miejsc, gdzie się zgromadzała woda w tym kraju, to około tych źródeł, tych studni, to od dawien dawna, w zamierzchłych czasach, a myśmy teraz, zwracając się do tego wydarzenia, wróciliśmy do czasów zamierzchłych, za czasów życia Pana Jezusa. I wtedy właśnie tam tak było. A więc około tych źródeł i studni gromadzili się ludzie, trzody, i właśnie tam było cały, jak gdyby, ośrodek takiej kultury. Równocześnie przy takich wodach zastanawiały się karawany, opowiadali wszystkie wiadomości, które się na świecie dzieją, ale szczególnie właśnie Pan Jezus w tej sprawie poczynił pewien cud. I właśnie o tych również wodach jest powiedziane, że te wody są, o których mówi najstarsze podania w Piśmie Świętym. Sadzawka Syloe jest sadzawką, jak wiemy, jerozolimską. Sadzawką, która została uczyniona i sadzawka, która była niezbędna do tego celu, ażeby tam mogli korzystać z niego ludzie. Równocześnie należy wspomnieć, że sadzawka ta była zbudowana wewnątrz, za murami Jerozolimy. Również archeologia nam podaje, że została zbudowana tam, ażeby, jeżeli przychodzi oblężenie miasta, żeby niektórzy z tej sadzawki mogli korzystać, czyli mogli korzystać z wody. Do tej sadzawki był zbudowany tunel. Nawet w archeologii podaje, że tunel w kształcie litery S, co niektórzy uczeni się zastanawiają, dlaczego w kształcie litery S, i jak dotąd nie znajdują na to odpowiedzi, ale tak to jest uczynione i to jest w prawdziwej, mocnej skale. W samej skale został wykuty ten kanał i tym kanałem dopływa woda do tej sadzawki. A o tej sadzawce również wspominali i prorocy. Prorok Izajasz w rozdziale 8 i wersecie 6 podaje nam takie słowa. Ponieważ wzgardził lud ten wody Syloe, które cicho płyną, a weseli się z Rasyna i syna Romeliowszowego. Oto właśnie prorok Izajasz wspomina, że Izrael zrezygnował, zgardził wody Syloe, a oni obrócili się do przeciwników swoich. Dlatego często właśnie Izrael zwracał się, miał upodobanie w tych narodach okolicznych, a nawet tych narodach, które ich gnębiły. Nie tylko prorok Izajasz, ale o tym także wspomina Nehemiasz, tak samo o tym błogosławieństwie, a oni jako Izraelici to zgardzili. Sadzawka Syloe, więc o której wspominają proroctwa, znajduje się na południowym wschodzie Jerozolimy. Tam się zbiegają dwie doliny, a nawet jeszcze w dalszym ciągu trzy doliny. Tutaj się zbiegają doliny Tyropeon i Syloe, sadzawka Syloe, ale dolina Cedron, która również jest nazywana Doliną Jozafata. I tam właśnie mieści się ta sadzawka. Sadzawka ta otrzymała wodę właśnie za pomocą kanału, ale ciekawa jest rzecz, że w czasie już nowożytnym archeologia podaje, że w roku 1880 niektórzy archeolodzy odkryli napis na ścianie w języku hebrajskim, starohebrajskim, a inni podają, że jak gdyby bardzo czystym języku hebrajskim i teraz właśnie tam jest napisane o tym, że została zbudowana ta sadzawka. Jakiego materiału używano do uwykuwania tych skał, to wszystko jest na tej tablicy zapisane, za wyjątkiem tego, kto to zbudował. Niektórzy podają, że to było zbudowane za czasów króla Salomona, ale więcej jest zdań, że to zostało zbudowane za króla Ezdrasza. Król Ezdrasz, jak wiemy, to było już po niewoli babilońskiej. I możliwe, i my byśmy się do tego przychylili, że to zostało zbudowane po niewoli babilońskiej, bo to już był właśnie punkt strategiczny dla tego kraju. Oni to tam właśnie uczynili później, kiedy byli zabrani do niewoli, a następnie z powrotem wrócili, żeby przy oblężeniu nie cierpieli na brak wody, a więc ta sadzawka została zasilona właśnie wodami z tego kanału. Możliwe, że i tam ona była przedtem, ale nie w takim stopniu jak obecnie. Otóż proszę braci, o tej sadzawce mówią nam także i mówi nam także Nowy Testament, a szczególnie właśnie w czasie Pana Jezusa Chrystusa. W czasie Pana Jezusa Chrystusa, a więc sadzawki Syloe są mówione o nich i Pan Jezus uczynił właśnie ten wielki cud w tej sadzawce, gdzie kazał człowiekowi niewidomemu, aby poszedł się w tych wodach obmyć. I teraz proszę braci, kiedy będę mówił o tych samym dokonaniu, w którym jest w 9 rozdziale opisane, to chciałbym wspomnieć jeszcze o innym wydarzeniu, też związanym z sadzawką Syloe, gdzie Pan Jezus w święta namiotów, kiedy Pan Jezus właśnie będąc tam w Jerozolimie i w ostatni dzień święta, bardzo uroczysty dzień, wypowiedział pewne słowa. Czytamy to w Ewangelii świętego Jana, 7 rozdział, 37 werset do 39. Czytamy tak. A on, ostateczny dzień, wielki święta onego, stanął Jezus i wołał mówiąc, jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije. Kto wierzy w mnie, jako mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota jego. A to mówił o duchu, którego wziąć mieli wszyscy weń wierzący, albowiem jeszcze nie był dany Duch Święty, przeto, że jeszcze Jezus nie był uwielbiony. Czyli tutaj Pan Jezus dokonał cudu uzdrowienia niewidomego, a również w święto namiotów, czyli kiedy oni czynili szałasy na pamiątkę wyjścia z Egiptu i podróżowania po puszczy i mieszkania także w tychże namiotach, to oni obchodzili święto. Pan Bóg im kazał obchodzić święto przez 7 dni, a 8 dzień był bardzo uroczysty, jako jeszcze następny sabat i w tym dniu, bo tak i tutaj Ewangelia podaje, on uroczysty dzień tego święta namiotu. I teraz co się tutaj wydarza? Jest napisane w Ewangelii, że Pan Jezus powiedział do tych, którzy oczekiwali, że ma być posłany Duch Święty. A jak wiemy, że Duch Święty dopiero był zesłany w pełni w dniu Pięćdziesiątnicy, ale już Pan Jezus przepowiedział, że taka rzecz się stanie. I teraz, kiedy Pan Jezus to mówił, to równocześnie jest wspomniane w tej Ewangelii, ewangelista zanotował, bo jeszcze nie wszyscy właśnie, jeszcze Duch Święty nie w pełni zstąpił. Jeżeli chodzi o komentarz do tego, to w Biblii Tysiąclecia zanotowałem sobie taki komentarz co do tego i mówi tak. Ostatni dzień oktawy święta namiotu kapłan czerpał wodę z sadzawki Syloe do złotego dzbana i zaniósłszy ją do dziedzińca wewnętrznego świątyni, wylewał na ołtarz całopalenia. Więc tam była taka uroczystość. W innym tłumaczeniu katolickim przeczytałem, że to całą procesję do tego odprawiali, bo z świątyni jerozolimskiej aż do sadzawki Syloe to jest kawałeczek przejścia i że to szła procesja. tam kapłan brał tą wodę do złotego dzbana i uroczyście przynosili do świątyni, oczywiście świątyni, która była za czasów Heroda, i tam wylewał na ołtarz wewnętrzny, na ołtarz całopalenia. Dlatego możemy powiedzieć, że Pan Jezus nawiązuje do tego, do tej uroczystości, patrząc na nich, nawiązuje do tego i właśnie wspomina, że ten obrządek, który tam był wypełniany, to Pan dokonuje obrzędu i wspomina, że ma być posłany Duch Święty. O tych błogosławieństwach nam mówi prorok. Prorok Izajasz w 44 rozdziale i wersecie 3. To mówi o zesłaniu Ducha Świętego, że On będzie spływał na wszystkich tych, którzy będą potrzebowali. 44 rozdział i werset 3. I mówi tak. Bo wyleję wody na pragnącego, a potoki na suchą ziemię. Wyleję ducha mego na nasienie Twoje i błogosławieństwo moje na potomki Twoje. Tak mówi prorok Izajasz. I dlatego, proszę braterstwa, ta sadzawka ma pewną tradycję. Tradycję w narodzie żydowskim. I z tego Pan Jezus wziął pewien przykład i naukę, że właśnie On jako ten Mesjasz, On dokona tego, czego spodziewali się Izraelici. I oto właśnie Pan Jezus, kiedy idąc, co jest opisane w 9 rozdziale od 1 wersetu, to tutaj uczynił cud. Ale stało się to, kiedy jest poprzedni rozdział, 8 opisuje, że tam Pana Jezusa chciano ukamionować. Tam chciano Pana Jezusa ukamionować, rozdział ostatni, 8 podaje. I właśnie, bo dlaczego? Pan Jezus mówił o sobie, że On jest Mesjaszem. I równocześnie tam Pan Jezus podkreślił o tym, że Abraham pragnął oglądać dzień Jego i oglądał go. Mówi, Abraham pragnął oglądać dzień mój i oglądał go. A Izraelici, faryzeusze mówią, jak to ty nie masz jeszcze 50 lat i tyś już widział Abrahama? Otóż byli z tego zupełnie zgorszeni i dlatego wzięli kamienie i chcieli Pana Jezusa ukamionować. Kiedy Pan Jezus mówi nam w 8 rozdziale, ostatni werset, uszedł tego, a więc teraz szedł obok świątyni i spotkał właśnie człowieka niewidomego. I to był człowiek, który był od urodzenia niewidomym. Od razu uczniowie przystąpili do Pana Jezusa i pytają Go, Mistrzu, jak ta rzecz się ma? Kto tutaj zgrzeszył? Czy ten niewidomy? Czy te rodzice jego? Czy ja? Co się tutaj stało, że tak jest, że on jest niewidomy od urodzenia? Pan Jezus właśnie podkreślił, że ani on nie zgrzeszył, jak żeśmy odczytali, ani rodzice jego nie zgrzeszyli. No wiemy, że gdyby byli może uczniowie troszkę myśleli bardziej wtedy, to by może nie pytali, jak on mógł zgrzeszyć przed narodzeniem, bo przecież był niewidomym od urodzenia, więc przed narodzeniem on zgrzeszyć nie mógł, ale mogli zgrzeszyć na przykład jego rodzice, bo jest tak powiedziane, nawet tam na noclegu słyszałem tak, jak niektórzy bracia dyskutowali na temat pewnych karań, pewnych chłod, które Izrael otrzymywał za pewne niedociągnięcia na tego narodu. Dlatego oni o tym tak myśleli. Poza tym to było właśnie jak gdyby zakodowane w Izraelu, że możliwe, że ktoś był temu wszystkiemu winien. Dlatego uczniowie tak Pana pytali, czy przed tym, czy po tym. Otóż ten werset nam powiada, 3, że nie ani rodzice, ani nie on sam zgrzeszył, ale właśnie, aby się wyroki Boże na nim wypełniły. Jakie to są wyroki Boże? Otóż apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 12 i wersecie 12 mówi nam słowa następujące. List do Rzymian, 5 rozdział i werset 12. I mówi tak. Przetoż jako przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. O, tutaj mamy rozwiązanie. Więc Pan Jezus wiedział o tym, że na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ale dlaczego? Dlatego, że wszyscy zgrzeszyli, bo i rodzice jego, i on sam wyszli z biutr Adamowych. Tak i my równocześnie, którzyśmy wyszli z biutr od Adamowych. Dlatego to świadczy, że nasz Pan tłumaczył to. Więc nie była to nadzwyczajna kara, ale była to kara jak gdyby taka dodatkowa. Więc kara, a szczególnie, że Pan Jezus powiedział, ażeby moc Boża się nad nim wykonała. Otóż w związku z tym Pan Jezus mówi, że były wypadki, gdzie nie musiał ktoś specjalnie zgrzeszyć. Nie musiał ktoś szczególnie zgrzeszyć, aczkolwiek na wszystkich ciąży ten grzech Adamowy. To Pan Jezus użył takiej pewnej ilustracji, kiedy pisze o wypadku, gdy wieża Siloe upadła na niektórych. To ten moment Pan Jezus wykorzystuje i mówi tak. W Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 13, werset 4 i 5. I mówi takie słowa. Ale 18 onych, które upadła wieża w Siloe i pobiła je, mniemacie, żeby ci winniejszymi byli nas wszystkie ludzie mieszkający w Jeruzalemie? Bynajmniej, mówię wam. I owszem, jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy także pomrzecie. Tak powiedział Pan Jezus do uczniów, że ci, na których wieża w Siloe upadła, to oni wcale nie byli szczególniejszego, jakiejś winy nie mieli. Owszem, byli z rodu Adamowego, ale Pan Jezus zastrzega, jeśli będziecie taki sami, to też wszyscy pomrzecie. Wydarzenia, proszę braci, również uczy nas Słowo Boże, że różne klęski i doświadczenia to nie muszą być koniecznie przewinieniem jakimkolwiek. Na przykład w sprawie Hioba. Widzimy, jakie straszne doświadczenia Hiob przeżywał, a jednakowoż to on nie przeżywał jak gdyby na jakieś kary, jakieś coś, ale właśnie znowu Pan Bóg zezwolił na pewne doświadczenia, ażeby z tego wszystkiego wypłynęło dobro. Jednakowoż Pan Jezus zaznacza, że są pewne rzeczy, za które można ponieść pewną karę. I między innymi Pan Jezus, pewne zdarzenie było, kiedy to uzdrowił człowieka i kazał mu wziąć łoże i chodzić. O tym jest napisane w Ewangelii świętego Jana, 5 rozdział i werset 14. To tutaj Pan Jezus powiedział mu, żeby chodził, może 13 już wezmę, a on uzdrowiony nie wiedział, kto by był, albowiem był Jezus, ustąpił, ponieważ wiele ludu było na onym miejscu. Potem go Jezus znalazł w kościele i rzekł mu, oto się stał zdrowym, nie grzesz więcej, aby co gorszego na cię nie przyszło. Z tego wersetu wynika, że są niektóre doświadczenia i chłosty za jakieś przewinienia, a nie za wszystkie. Teraz, proszę braci, możemy powiedzieć, że jeżeli są choroby, to one mogą być także i dziedziczne. Jak wiemy, w dzisiejszych czasach często spotykamy choroby dziedziczne i te choroby, one się ujawniają dopiero w potomstwu. Są pewne choroby, które takie niektórzy przeżywają, ale to są choroby, które jako są dziedziczne z rodu Adamowego. Jeszcze chciałbym wspomnieć, że mogą być jeszcze i inne choroby, na przykład wynikające z gorliwego służenia Panu Bogu. Choroby albo jakieś doświadczenia, cierpienia czy coś innego. I właśnie dlatego, że my służyliśmy Panu. Możeśmy przyjechali na konwencję, przeziębiliśmy się, lub może jak były w dawniejszych czasach różna inkwizycja, czy jeszcze inne wydarzenia, to wtedy, jeżeli myśmy cierpieli dla Pana, ale dlatego, że myśmy Mu chcieli z całego serca służyć, to wtedy Pan przyjmuje naszą służbę i z tego równocześnie możemy się radować. I teraz, proszę braci, chciałbym zwrócić uwagę na jedno, że Pan Jezus, kiedy wypowiedział te znamienne słowa, że ani On nie zgrzeszył, ani rodzice Jego, to teraz Pan Jezus jak gdyby włącza samego siebie, że jaki ma cel i jaką ma misję. Już werset 4 to nam właśnie o tym mówi. Pan Jezus właśnie powiada, mówi o sobie i włącza ten dzień, który odnosi się do jego czasu pobytu na ziemi. Może ja przypomnę ten werset 4. Mówi tak. Ja muszę sprawować sprawy Onego, który mnie posłał. Pokąd dzień jest, przychodzi noc, gdy żaden nie będzie mógł nic sprawować. Pókim jest na świecie, jestem światłością świata. Więc Pan Jezus odnosi się do niewidomego, pierwsze, czy on jest winien, czy nie. Następnie Pan Jezus mówi, że on przyszedł sprawować sprawy tego, który go posłał. I tym samym, że Pan Jezus jest światłością świata. To było bardzo ważne dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, jako jego poselstwo, w którym on przyszedł na świat. Dlatego on podkreślił, że jego celem nadrzędnym nie jest, ażeby uzdrawiać, bo ktoś by powiedział, jak to za czasów Pana Jezusa było tyle niewidomych, tyle było chromych, tyle ludzi umierało, a Pan Jezus nie uzdrawiał. I tutaj też przeszedł i zobaczył taki, który był niewidomy od urodzenia i właśnie tego jednego uzdrowił. Dlatego widzimy, proszę braci, że Pan Jezus zrozumiał, że jego pierwsze przyjście było w celu złożenia doskonałego życia jako okupu. To była rzecz nadrzędna i do tego celu Pan Jezus zdążał. Oczywiście wykonanie tych wielu rzeczy innych to dopiero były cele okolicznościowe i określające. Dlatego rozumiemy, że dzieła Boże, do których Pan Jezus został powołany i posłany, nie odnosiły się tylko do uzdrawiania, ale do również, żeby był objawiony światu jako światłość świata. To było drugim celem, żeby Pan Jezus samego siebie objawił. Otóż jak widzimy, że Pan Jezus wiedział, co ma czynić i jak ma postępować. Przez tę światłość doświadczał Pan Bóg naród żydowski. Pan Jezus powiedział, że muszę sprawować dzieła te, bo przychodzi noc, których nie będzie już mógł nic sprawować. Pan Jezus przepowiedział, że coś się stanie nadzwyczajnego i on, dopóki jest na tym świecie, to on ma sprawować dzieła Boże. I tu Pan Jezus podkreśla, że przychodzi noc, której nie będzie mógł nikt nic sprawować. Jest to dla nas również ważne, nawet jeżeli się zastanawiamy o czasu w końcu, jak żeśmy słyszeli. I teraz tutaj, proszę bracia, jak widzimy, że Pan Jezus, czyniąc to przez tą światłość, o której powiedział, że sam jest światłością świata, a więc on doświadczał w pierwszym rzędzie naród izraelski w jakim celu? W celu, żeby teraz on był powołany. Bo Pan Jezus wielokrotnie razy powiedział, że ja przyszedł do swoich, nawet do niebiasty syryjski powiedział, ja przyszedłem tylko po to, ażeby do swoich przyszedłem. Nie przyszedłem do obcych. Wiele razy Pan Jezus to podkreślał. I dlatego Pan Jezus przyszedł, ażeby wybrać z tego narodu, którzy nadają się jako klasa wysokiego powołania. Oczywiście Pan Jezus w tym celu mamy opisane, że użył pewnego narzędzia. Oczywiście nie literalnego narzędzia, ale właśnie narzędzia symbolicznego, o którym nam wspomina ewangelista Łukasz. A słowa te są wypowiedziane przez Jana Chrzciciela. Słowa wypowiedziane przez Jana Chrzciciela, Ewangelii Świętego Łukasza, 3 rozdział i werset 17. Czytamy tak. Którego łopata jest w ręku jego, a wyczyści bojewisko swoje i zgromadzi pszenicę do gumna swego, ale plewy spali ogniem nieugaszonym. Tutaj ewangelista, mówiąc o Panu Jezusie, Jan Chrzciciel, a ewangelista to zapisał, że Pan Jezus jest jako gospodarz, który miał wyczyścić bojewisko swoje za pomocą łopaty. Jak wiemy, że starsi wiekiem ludzie, na może i tutaj niektórzy bracia pamiętają, że kiedyś w stodole na bojewisku to nie było żadnych urządzeń, tylko wszystko łopatą podrzucano zboże na wiatr i wiatr wywiewał plewy. Takim właśnie charakterystycznym sposobem jest opisane, że Pan Jezus za pomocą łopaty wybierał spośród narodu izraelskiego. No możemy powiedzieć, że bardzo mało tej pszenicy znalazł. I jeszcze jedno, proszę braci, kiedy Pan Jezus mówił o nich, kiedy miał uzdrowić tego człowieka, to mówił właśnie, że on jest posłany, ażeby to dzieło sprawował. I tym samym dał do zrozumienia nauczonym w piśmie faryzeuszom i ówczesnemu ludowi, który go otaczał. Ale mało tego, proszę braci, Pan Jezus powtórzył to, a jak wiemy, że w zakonie za świadectwem dwóch świadków jest świadectwo ważne i aktualne, to Pan Jezus to powtórzył jak gdyby do niewiast, które towarzyszyły Panu Jezusowi w drodze na Golgotę. I czytamy od 28 wersetu do 30. I tutaj jest tak powiedziane. Pan Jezus obróciwszy się do nich i rzekł im: córki jeruzalemskie, nie płaczcie nade mną, ale raczej same nad sobą płaczcie i nad dziadkami waszymi. Albowiem ci to, oto idą dni, w których będą mówić błogosławione niepłodne i żywoty, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły. Wtedy poczną mówić pagórkom: padnijcie na nas, a pagórkom przykryjcie nas. Proszę braterstwa, spotykamy się czasami, że niektórzy mówią, po co to mówić o czasach końca. Otóż Pan Jezus to wprowadził nas do tego. Pan Jezus mówił już za czasów narodu żydowskiego, a to wszystko miało się wydarzyć w ogóle w czasie Jego obecności. To wszystko miało się wydarzyć w czasie Jego obecności i dlatego te wszystkie rzeczy, one są aktualne. Na razie wspominamy o narodzie izraelskim. Otóż tutaj tak powiedział Pan Jezus, aby się wypełniły sprawy Boże na nim. To jest na tym człowieku, który został uzdrowiony. Otóż jak wiemy, proszę braci, że Pan Bóg ma wiele sposobów, przez które swój plan urzeczywistnia. Daje nam w różnych przykładach, tak jak i tutaj Pan Jezus uzdrowił tego człowieka, tak jak równocześnie powiedział, że on jest światłością świata, tak jak również właśnie wspomina wiele innych jeszcze spraw, to z tego mamy pewną naukę, że Pan Bóg we wszystkim pokazuje przez przykłady, przez przypowieści, przez ilustracje. Nie tylko Pan Jezus, ale czytamy w Piśmie Świętym, że i Pan Bóg daje pewne ilustracje. Chciałem przytoczyć pewną rzecz, o której Pan Bóg mówi o sobie, też jako, że On jest takim, według którego możemy brać przykład. Prorok Jeremiasz w 18 rozdziale wspomina nam, że stało się Słowo Boże do proroka Jeremiasza i kazał mu Pan Bóg, też został posłany, ażeby poszedł do domu garncarzowego. Mówi: wstań. Czytamy 18 rozdział od 1 wersetu do 4. Tam dalsze jeszcze są słowa, ale to już dotyczy Izraela. I czytamy tak. Słowo, które się stało do Jeremiasza od Pana, mówiąc: wstań, a wstąp do domu garncarzowego, a tam sprawię, że usłyszysz słowa moje. Wstąpiłem do domu garncarzowego, a oto on robił robotę na kręgu. W innych Bibliach mówi, że na kole albo że w warsztacie. A gdy się zepsuło naczynie w ręce garncarzowej, które on czynił z gliny, wtedy zaś uczynił z niej naczynie insze, jako się mu najlepiej zdało czynić. I teraz tak jeszcze powiedziane. I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc: Izalibym nie mógł z wami postąpić jako ten garncarz o domie izraelskim, mówi Pan. Oto jako glina w ręce garncarzowej, takeście wy w ręce mojej o domie izraelskim. Dlaczego wspominam o garncarzu? Dlaczego wspominam o garncarzu? Bo po pierwsze, że Jeremiasz tam był tak samo posłany do uczynienia pewnego poselstwa, ale równocześnie, że ta glina była częścią składową, częścią składową, przez którą Pan Jezus uczynił cud, pomazawszy oczy niewidomego. Dlatego chciałbym podkreślić, że glina połączona z wydzielinami ust Pana Jezusa, ani woda Syloe nie były żadną miksturą leczącą. To było tylko dlatego, ażeby Pan Jezus pokazał swoje dzieło. A w tym się również właśnie wielkie dzieło pokazało, że teraz jako glina ma możliwość uczynienia pewnego cudu. To właśnie pokazał Pan Bóg przez Pana Jezusa. I teraz proszę braci, jak to się stało, że jest powiedziane, że Pan Bóg miał być tym garncarzem? Otóż jak wiemy, że kiedy przy zakończeniu się szóstego dnia stworzenia, kiedy Pan Bóg wszystko stwarzał, to teraz uczynił człowieka. Niektóre Biblie mówią z prochu ziemi, inne mówią, że z gliny, ale przyjmijmy, że uczynił to z gliny, tak jak garncarz uczynił to naczynie. I to jako uczynił mężczyznę i kiedy tchnął w oblicze jego, w nozdrza jego dech życia, stał się człowiek duszą żywiącą. A więc stał się duszą żywiącą. Ten człowiek był wspaniałym naczyniem. Ten człowiek był wspaniałym naczyniem doskonałym, świetnym, o którym nam mówi w innym miejscu psalmista, w 8 rozdziale i 5 i 6 wersecie. Mało mniejszym uczyniłeś go od aniołów. Chwałą i czcią ukoronowałeś go, dałeś mu opanować sprawy rąk twoich. Wszystkoś poddał pod nogi jego. Oczywiście apostoł nam mówi w Nowym Testamencie, że jeszcze nie widać, ażeby to wszystko było poddane, ale w takim celu był stworzony Adam i w takim celu właśnie został ukoronowany chwałą i czcią. Ale teraz nasuwa się taka smutna historia, że właśnie to doskonałe naczynie, którym był Adam, świetne, tak jak możemy wziąć pod uwagę, jeżeli garncarz tworzy jakieś naczynie, no jedne są, bo jak czytamy w Nowym Testamencie, do użytku lepszego, drugie są do użytku gorszego, ale Adam został stworzony jako naczynie piękne, jako naczynie świetne, przyozdobione i ono miało być właśnie naczyniem wyśmienitym. I teraz to naczynie dopuściło się przestępstwa, że właśnie przez nieposłuszeństwo to ludzkie naczynie, ta glina, misternie roboty uczynione stało się zwykłym naczyniem. Od tego czasu Adam stał się zwykłym naczyniem z gliny. Przez całe wieki, kiedy ludzie żyli, byli patriarchowie, byli ci prorocy, to wszyscy starali się w taki czy inny sposób podwyższyć samego siebie. Jak na przykład Abraham, podwyższając samego siebie, stał się przyjacielem Bożym. Przyjacielem nawet Bożym, czyli jako ten, który był bliski Pana Boga, ale nikt nie doszedł do pełnej doskonałości, do takiej, jakim był Adam. I oto teraz, proszę braci, dopiero pokazał się ktoś. Pokazał się ktoś narodzony z niewiasty, stał się naczyniem doskonałym, którym był nasz Pan Jezus Chrystus. Oto właśnie On, jako człowiek doskonały, jako to naczynie, tak samo był naczyniem, który otrzymał ciało od matki, z tym, że życie pochodziło od ojca, dlatego był naczyniem doskonałym. I dotąd właśnie, jak wiemy, dopóki Pan Jezus nie przyszedł w rzekę Jordan i powiedział: oto idę, o Boże, aby czynić wolę Twoją świętą. Pan Jezus stał się wykonawcą przymierza zakonu, stał się wykonawcą tych wszystkich rzeczy, które zostały Mu od Boga polecone, ale teraz właśnie Pan Jezus przyszedł: oto idę, o Boże, aby czynić wolę Twoją świętą. I kiedy w nurty rzeki wstąpił nasz Pan, Jan Chrzciciel ochrzcił Pana Jezusa, to stał się nadzwyczajny cud. Coś nadzwyczajnego, kiedy nigdy w wszechświecie coś takiego się nie stało. oto Pan Bóg jako ten naczelny, największy garncarz, więc to naczynie doskonałe, które się mu ofiarowało, więc w to naczynie włożył skarb. W to naczynie włożył skarb. To była właśnie rzecz nadzwyczajna. Ojciec Niebiański przyjął tą ofiarę i właśnie uczynił to naczynie wspaniałym. Więc przez Ducha Świętego, jak jest powiedziane, że Pan Jezus przez Ducha Świętego chodząc czynił cuda i wielkie znamiona. Przez Ducha Świętego został spłodzony jako nowe stworzenie. To było coś nieznane we wszechświecie przed tym. Nowe stworzenie, czyli coś zupełnie nowego. Spotkałem pewną myśl, że nowe stworzenie to jest tak jakby dwie istoty. Nasze stare stworzenie i nasze nowe stworzenie. Ale nie będę się nad tym rozciągał, ale jedno muszę podkreślić, że nowe stworzenie musi, ono mieszka. I to stare stworzenie jest jego narzędziem, jest tym namiotem, o którym mówi apostoł Paweł, że kiedy tego ziemskiego namiotu, ciała, mieszkania, namiot zburzony będzie, mamy mieszkanie od Pana, to mimo wszystko właśnie to nowe stworzenie za wszystko, co czyni ciało, jest odpowiedzialne. Dlatego dla nas wszystkich, i dla wszystkich młodych, którzy również ofiarują się Panu na służbę, muszą pamiętać, że to wszystko, co będą czynić, to jeżeli będą nie słuchać nowego stworzenia, tylko słuchać ciała, to wtedy znajdą się właśnie w sytuacji krytycznej. Dlatego Pan Jezus otrzymał ten nowy, ten skarb nowego umysłu, posiadał to w naczyniu glinianym. To było coś nadzwyczajnego. Odtąd cuda i uzdrawiania, jakie nasz mistrz dokonywał podczas swojej pierwszej obecności, były manifestacją jego autorytetu, były zapowiedzią błogosławieństwa przyszłego królestwa. Więc tutaj właśnie to wszystko, co Pan Jezus czynił od czasu zesłania Ducha Świętego, a więc to było zapowiedzią błogosławieństwa przyszłego królestwa, które, jak wiemy, jest powiedziane przez Pismo Święte, że będzie błogosławieństwem dla całego rodzaju ludzkiego. Stąd też jest powiedziane, że Pan Jezus przyszedł, aby wykupił to, co było zginęło. A co zginęło? Otóż zginęło żywot wieczny. Pan Jezus wykupił to, co zginęło, czyli żywot wieczny. Jednakowoż, jeśli chodzi o nowe stworzenie, to jest coś dodatkowego. Co pierwsze, Pan Bóg zamierzał uczynić z narodu żydowskiego, gdzie oni mieli tą sposobność i ten przywilej, do której przy sposobności tylko skorzystali z tego apostołowie i niektórzy wierni, to jednakowoż później widzimy, że ta sprawa została obrócona dla braci z pogan. Otóż Pan Jezus właśnie takim był. Od tego czasu, kiedy został spłodzony z Ducha Świętego, czynił wszystko zgodnie z wolą Bożą. I czytamy w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale 37 i 38 werset. Mówi tak. Wy wiecie, co się działo po wszystkim żydowstwie, począwszy od Galilei, po chrzcie, który Jan opowiadał, jako Jezusa z Nazaretu pomazał Bóg Duchem Świętym i mocą, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkie opanowane od diabła, albowiem Bóg był z nim. A myśmy świadkami wszystkiego tego, co czynił w krainie judzkiej i Jeruzalemie, którego zabili, zawiesiwszy na drzewie. Otóż widzimy tutaj, świadczą apostołowie, świadczy apostoł, że Pan Jezus, kiedy został ochrzczony, a więc został właśnie uwielbiony przez to, Bóg Ojciec go uwielbił i było wypowiedziane, uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Ale dopiero narodzenie nastąpiło, kiedy Pan Jezus dokończył życia na krzyżu. I teraz, proszę braci, chciałbym wspomnieć, że mówimy o Panu Jezusie, że tak podobnie było z tymi, którzy przyjęli Pana Jezusa. Stali się tymi narzędziami, i też właśnie jako te narzędzia gliniane. Więc kto to był? Apostołowie, którzy również by znali Pana Jezusa, gdy powiedzieli: Tyś jest Chrystus, On Syn Boga Żywego. To było właśnie, by powiedział apostoł Piotr, co napisane w Ewangelii świętego Mateusza. I teraz po zesłaniu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy naczynia te zostały napełnione Duchem Świętym, zostali spłodzeni jako nowe stworzenia, co mówi w drugim liście do Koryntian, rozdział 5 i werset 17. Tak właśnie zostało powiedziane przez apostoła. Od tego czasu stali się nowymi stworzeniami. Jeżeli Pan Jezus czynił cuda, i jaki cud uczynił, że wziął tej gliny, zmieszał z wydzielinami ust Jego, co nam wskazuje na Ducha Świętego, który został złączony, i teraz i nasz Pan, który otrzymał wielkie błogosławieństwo w Jordanie, następnie uczniowie otrzymali takie błogosławieństwo, że stali się częścią tej gliny, która może uzdrawiać i innych. Nie uzdrawiać, proszę braci, jak niektórzy rozumieją fizycznie, żeby teraz ktoś był niewidomy i został nagle uzdrowiony, ale właśnie Pan Jezus dał tą moc, że mogli stać się tymi, którzy przywracają wzrok, wzrok duchowy. Tak jak Pan Jezus dawał nauki pewne, tak również dawali i apostołowie. Do takich właśnie Pan często się zwracał, że to wszystko im zostało darowane. I Pan Jezus właśnie jest tym środkiem, przez który i nasze oczy zostały otwarte. Na co? Na wyrozumienie planu Bożego. To jest rzecz bardzo ważna. Przez co? Przez jaki środek? Otóż przez tą glinę, którą posłał Pan Bóg, posłał nasz Pan, ażeby pomazać oczy nasze. I dlatego Pan Jezus właśnie użył tego ludzkiego narzędzia jako gliny, ażeby zaopatrzył właśnie w tę moc, żeby przywrócił nasz wzrok duchowy. Otóż, proszę braci, dalej jak wiemy, że tymi środkami były również owoce warg, które przemawiły i które opowiadały o chwalebnym właśnie, o chwalebnym miłości Bożej. Tą mieszaniną pomazano oczy nasze, naszego wyrozumienia, potem kazano nam obmyć się w Słowie Bożym, czyli w tej sadzawce. Proszę braterstwa, to jest strona uzdrowienia tego człowieka niewidomego. Ale Pan Jezus w tym włączył jeszcze coś innego. Powiedział o narodzie żydowskim, że jam jest światłość świata, jam jest ten, który sprawuje dzieło Boże, i że przychodzi noc. I przy tym nam także należy właśnie wspomnieć, że taka noc, o której zostało przepowiedziane przez Pana Jezusa, że ta noc, jak była za czasów Izraela, to później rozświeciło się w czasie apostołów, ale później przyszła noc w wieku średniowiecza. Jeżeli chodzi o czasów, jeszcze wrócę do czasów Pana Jezusa, że tam Pan Jezus mówił o tym, ale wydarzenie to prawdziwie stało się dopiero za 40 lat po przepowiedzeniu Pana Jezusa. Dlatego z tego weźmy sobie, bracia, przykład. Nieraz uzbrójmy się czasami nawet i w cierpliwość. Jeżeli tam Pan Jezus powiedział, przychodzi noc, póki ja jestem, to jest światłość, póki ja jestem, to się to nie stanie, ale to się stanie. A stało się to dopiero za lat 40, kiedy przyszła ogromna chłosta na tenże naród, która jeszcze całkowicie się nie zakończyła. Ale tym samym, jak mówimy, że na rokach średniowiecza też przyszła pewna noc. Apostoł święty Paweł przepowiada to. Mówi, już się sprawuje tajemnica nieprawości. Już się sprawuje tajemnica nieprawości, tylko jeszcze ten, który przeszkadza, mówi, przeszkadzać będzie, ażby był spośrodku odjęty. To się stało właśnie w czasach średniowiecza. I ta ślepota, jakiej z nas wielu doznawało, proszę braci, w której żeśmy niejeden raz pozostawali, nie pochodziła ani z naszej winy, ani z naszej rodziców. tak jak ten niewidomy, to jego wzrok, że nie miał wzroku, był ślepy od urodzenia, to i do nas może się to zaliczyć, że myśmy też, nasz wzrok na prawdy Boże, nasz wzrok na rzeczy duchowe nie pochodził z winy naszej ani naszych rodziców. Bo nas tak uczono. Tak uczono naszych rodziców i nasi rodzice nam przekazali to, co dla nich było najlepsze. Były mroki średniowiecza. Mroki średniowiecza, przez które przyszło żyć wszystkim wierzącym. I teraz jak wiemy, że Pismo Święte nam powiada, że przychodzi błogosławieństwo, a więc błogosławieństwo takie, które będziemy mieć od Pana. Jeżeli te mroki średniowiecza wierzymy i rozumiemy się skończyły, to już tym samym przychodzi błogosławieństwo, o którym przepowiedziane zostało, że będzie dla uzdrowienia nie tylko jeszcze członków Kościoła, ostatnich członków Kościoła, ale następnie będzie błogosławieństwem dla całego rodzaju ludzkiego. Jeżeli chodzi o nas, proszę braci, to zajmując stanowisko uzdrowionego jako dla nas, to musimy wiedzieć i zdawać z tego sobie sprawę, proszę braci, że tak jak tam Pan Jezus ściągnął na siebie doświadczenie, tak jak tam ten, który został uzdrowiony jako ślepo narodzony, to spotkał się z doświadczeniem. Dalsze wersety tego rozdziału to nam mówią, że faryzeuszowie się bardzo gniewali. Co to Pan Jezus uczynił? Wypytywali, śledztwo przeprowadzali. A kiedy już tego wszystkiego się okazało dosyć, to jest powiedziane, że wyrzucili go. Wyrzucili go, nie chcieli go słychać. I my, jeżeli chodzi o nas, proszę braci, to popatrzmy, to jest w proroctwie Izajasza, w 60 rozdziale i w 5 wersecie są takie słowa powiedziane. 60 rozdział i 5 werset. Słuchajcie słowa Pańskiego, wy, którzy drżycie na słowo Jego. Bracia wasi, nienawidzący was, wyganiający was dla imienia mego, mówią, niech się okaże sława Pańska. Okażeć się zaiste ku pociesze waszej, ale oni pohańbieni będą. Bracia, jakie przekonywujące słowa już zostały zanotowane przez proroka Izajasza. Jak wiemy, że właśnie ci wszyscy wyrzucają nas, odrzucają i spotykamy się z tym na co dzień. I również chciałbym wspomnieć, że musimy być przygotowani na wiele doświadczeń, bo jak wiemy, byli Żydzi, Żyd, jeszcze się nie całkiem skończyło. Byli komuniści, a teraz nic, tylko sekty i inne wyznania, że nawet policja ma sprawdzać każdego. Proszę braci, może przyjść taka sytuacja, jak było przed wojną, no, które jako chłopak pamiętałem, że wielu z braci pracy nie miało, głodowało i taka sytuacja też może być. Dlatego zajmując stanowisko uzdrowionego, możemy ściągnąć na siebie gniew i zarzuty faryzeuszów. A tam oni postanowili, kto wyzna Pana Jezusa, że On jest Mesjaszem, to taki będzie z bóżnicy wyłączony. Wyrzucali takiego właśnie ze swojego grona. Dlatego każde naczynie gliniane musi być doświadczone. Należy jeszcze zwrócić na to uwagę, że naczynie gliniane, o którym żeśmy tam wspomnieli przez proroka Izajasza, przez proroka Jeremiasza, że on oglądał to w domu garncarza, to teraz ten garncarz, który wyprodukował to naczynie, to ono musi być pierwsze podsuszone, bo inaczej to jest glina miękka. On, żeby uformować, to formuje to z gliny miękkiej. Potem bywa podsuszane, a następnie wstawiane do pieca, żeby zostało wypalone i utwardzone. Proszę braterstwa, dlatego i dla nas jest pewna nauka, że musimy się z tym doświadczeniem spotykamy, czy przyjąć to naświadczenie, jeżeli chcemy służyć Panu. Ale tak jest napisane. Niechaj wam nie będzie dziwny ten ogień, który na was przychodzi ku doświadczeniu waszemu. Ogień doświadczeń może przyjść, przez które my będziemy musieli przeżyć. I teraz, proszę braci, faryzeusze gniewali się na naszego Pana, gniewali się na tego uzdrowionego. Ale jeszcze jedno jest bardzo ważne, że te naczynia, jako gliniane, a więc one są wypalane i te naczynia różnie się zachowują. Kiedy garncarz wydostanie to już z pieca, to niektóre są popękane, a niektóre są w ogóle do wyrzucenia, tylko się nadają. A więc naczynia popękane, one jeszcze taki człowiek, który pracuje, on to jeszcze skleja, on to jeszcze podlepia, a żeby jeszcze z tego coś uczynić. Czy my tutaj nie możemy widzieć także pewnej nauki pod względem dwóch klas, klasy Kościoła i klasy Wielkiego Grona, gdzie Pan właśnie w różny sposób stara się, ażeby to błogosławieństwo podtrzymał i stało się rzeczywistym. Dlatego każde naczynie musi być wypalone i to jest doświadczeniem naszym. A że tak jest, proszę braci, to jak żeśmy sobie już wspomnieli, że apostoł Paweł powiedział, że my mamy ten skarb w naczyniu glinianym. Ten skarb mamy w naczyniu glinianym i z tego również musimy sobie zdawać sprawę, że jesteśmy nowymi stworzeniami. Proszę braterstwa, jeszcze by było do wspomnienia, że faryzeuszy najbardziej intrygował, denerwował fakt, że Pan Jezus to uczynił w sabat. Bo tak jest powiedziane, że Pan Jezus to uczynił w sabat. Oni tego nie mogli znieść. W 16 wersecie jest powiedziane, że ten człowiek nie jest z Boga, bo gdyby ten człowiek był z Boga, to by w sabat tego nie uczynił. A jednak Pan Jezus to uczynił i właśnie to jest pewna ilustracja i przykład, że tak ci wszyscy, którzy dzisiaj nie słyszą, nie chcą słyszeć, a więc przyjdzie czas, że zostaną uzdrowieni. Ale zanim to przyjdzie, to Pan Jezus właśnie powiedział, że przyjdzie doświadczenie, i przyjdą trudności, że przyjdzie ucisk, jakiego świat nie widział. Dlategośmy dzisiaj i wczoraj słyszeli o wielu rzeczach, takie, które nas napominają do lepszego życia, do lepszego pójścia za Panem naszym Jezusem Chrystusem. I oto, proszę braci, wyrozumieli teraz to, co ich czeka za tej zapowiedzi, że przychodzi noc. Przychodzi noc i czy my dzisiaj znowu też nie obserwujemy różne wydarzenia? Różne wydarzenia, w tomach czytałem, w broszurce, to jest wyżyny Betawenu, tam też na końcu jest wspomniane, że te, jak Żydzi wołali, Pan Jezus im powiedział, będą cię wołać pagórki, góry, przykryjcie nas. To nie znaczy, w tym komentarzu brat Rosek tłumaczy, że to niemożliwe, żeby niewierzący wołali, przykryjcie nas góry, ale uciekają do różnych środków, które są dzisiaj na świecie. W takich środkach łączą się, a szczególnie nas interesuje sprawa religii, które są te systemy religijne i te systemy religijne właśnie łączą się, bo mówią w jedności siła. Owszem, jest w biedności siła, ale nie w tym wypadku, kiedy Pan Bóg przepowiedział wielokrotnie razy, że to pójdzie do upadku. Dlatego, proszę braci, te krótkie chwile, ja przepraszam, jeżeli coś nie tak, bo no.